Przeznaczeniem hymnów jest uwielbianie Boga. To kolejne zdanie ze 173 numeru ogólnego wprowadzenia do liturgii godzin, przy którym się dłużej zatrzymujemy. Mówi ono o przeznaczeniu hymnów. Odpowiada na pytanie, po co są hymny. Ich podstawowym celem jest uwielbianie Boga. Powracamy więc w dzisiejszym rozważaniu do tematu uwielbienia. Od niego zaczęliśmy, nim zakończymy, a w omawianiu każdego elementu liturgii godzin będziemy do niego wracać, bo taka jest cecha całej liturgii godzin. Przypomnijmy najpierw kilka myśli z rozważanego już obrzędu rozpoczęcia celebracji liturgii godzin. Zaczynamy ją słowami: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Potem jest antyfona i psalm wezwania, w którym jak refren powtarza się słowa: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Tak zaczynamy. Potem następuje hymn, który jest pieśnią chwały. Pełne zdumienia wpatrywanie się w Boga towarzyszy nam również przy odmawianiu psalmów, przy czytaniach, śpiewie pieśni Zachariasza i Maryi, prośbach, modlitwie i końcowej prośbie o błogosławieństwo. Zmienia się w liturgii godzin forma modlitwy, a postawa zachwytu wobec Boga i zdumiewania się Jego dziełami stale rośnie. Liturgia godzin to wielka szkoła uwielbienia Stwórcy i Zbawcy, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Żadna inna modlitwa nie podaje tylu motywów uwielbienia, nie wspomina tylu dzieł Boga, nie opowiada o tak niezwykłych przymiotach Tego, którego potęga nie zna granic, a miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie. Mówią o tym teksty biblijne, które przywołujemy, a także teksty powstałe z medytacji nad Słowem Bożym. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II podaje szczególny motyw i wyjątkowy charakter uwielbienia, jakie przeżywamy w liturgii godzin. Czytamy w tym dokumencie: Jezus Chrystus, najwyższy kapłan Nowego i Wiecznego Testamentu, przyjmując ludzką naturę, wniósł w to ziemskie wygnanie ów hymn, który w niebiańskich przybytkach rozbrzmiewa po wszystkie wieki. Całą społeczność ludzi łączy on ze sobą i przez ten śpiew Bożej pieśni pochwalnej ze sobą ją zespala. To kapłańskie zadanie wykonuje nadal przez swój Kościół, który nieustannie wielbi Pana i wstawia się za zbawienie całego świata, nie tylko przez celebrowanie Eucharystii, lecz także innymi sposobami, zwłaszcza poprzez liturgię godzin. Do tych pięknych słów soborowych nawiązuje święty Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej prowadzącej liturgię godzin. Papież pisze: Pieśń chwały rozbrzmiewającą w niebie przez całą wieczność i wprowadzoną na to ziemskie wygnanie przez Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, podejmuje Kościół od tylu już wieków w sposób stały i wierny, nadając jej wspaniałe i różnorodne formy. Według tych tekstów cała liturgia, a szczególnie modlitwa godzin, jest hymnem, który Chrystus przyniósł z nieba na ziemię. W swoim źródle jest to więc hymn niebiański, do którego my dołączamy. Jakże wspaniała i wielka musi to być symfonia zachwytów, zadziwień, śpiewów, spojrzeń, doświadczeń, widoków, słów, dźwięków. Ona w sposób niewidzialny przenika celebrację liturgii sprawowanej na ziemi, gdyż jest w niej obecny Jezus Chrystus. W Nim i przez Niego mieszkańcy nieba uwielbiają Ojca, który jest jedno z Synem w Duchu Świętym. Do tego niebiańskiego chóru dołącza każdy mieszkaniec ziemi, który przez chrzest został zjednoczony z Jezusem i który w tym zjednoczeniu trwa. Dzięki temu zjednoczeniu cała liturgia jest prawdziwym i wspaniałym uwielbieniem Boga. Jest Nim także wtedy, gdy mój głos jest tylko jednym słabym dźwiękiem w niebieskiej symfonii. Bóg słyszy ten dźwięk i go przyjmuje. On chce, abym się dołączył do tego chóru, bo nie ma czegoś piękniejszego w niebie ani na ziemi, jak pełen miłości zachwyt nad wspaniałością Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Posłuchajmy jeszcze następnych dwóch fragmentów soborowej konstytucji o liturgii. Zgodnie ze starożytną tradycją, chrześcijańska liturgia godzin jest tak ułożona, aby przez uwielbienie Boga uświęcała wszystkie pory dnia i nocy. Gdy kapłani oraz inne do tego przez Kościół wyznaczone osoby lub też wierni modrący się wspólnie z kapłanem, według zatwierdzonej formy, wykonują w sposób właściwy tę przedziwną pieśń chwały, wówczas jest to prawdziwie głos oblubienicy przemawiającej do oblubieńca. Jest to ponadto modlitwa, w której Chrystus wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Wszyscy poświęcający się w tej modlitwie wypełniają zadanie Kościoła i zarazem uczestniczą w najwyższym zaszczycie oblubienicy Chrystusa, ponieważ oddając chwałę Bogu, stają przed Bożym tronem w imieniu Matki Kościoła. To wielkie słowa konstytucji. Mówią, że sprawujący liturgię godzin stają przed tronem Boga. Uczestniczą w najwyższym zaszczycie oblubienicy Chrystusa. Włączają się w śpiew mieszkańców nieba. Ten zachwyt, zdumienie i szczęście trwa w niebie nieustannie. My na ziemi też mamy swoją regułę ciągłości. Nie ma dnia, żeby Kościół tej liturgii nie sprawował. Jest to codzienna, a więc w ziemskim wymiarze stała pieśń. Dzień po dniu śpiewamy kolejne hymny. Jest ich ponad 300, każdy ma wiele zwrotek. Jakże prosto, a równocześnie wzniośle i wspaniale są w nim opisane przymioty Boga. Jak pięknie wyrażany jest zachwyt nad porankiem i wieczorem, nad niedzielą i dniem powszednim, nad tajemnicą narodzenia Chrystusa i objawienia się Syna Bożego, nad misterium śmierci i zmartwychwstania Pana, nad obecnością i działaniem Ducha Świętego, nad życiem Maryi świętych i błogosławionych, nad ludzkimi pragnieniami i tęsknotami, nad naszym grzechem i nawróceniem, nad jednością mieszkańców nieba i ziemi. Odkrywajmy wielkość hymnów przez przypominanie sobie o ich niebiańskich korzeniach i o tym, że wierni śpiewający hymn na ziemi uczestniczą w hymnie chwały, który rozlega się w niebie. Popatrzmy na tę prawdę jeszcze od innej strony, rozważając kilka fragmentów Ewangelii. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wychwalam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Słowa te wskazują na obecność i działanie Ducha Świętego w poznaniu Bożych tajemnic i ich wysławianiu. Mówią również o radości, jaką daje uwielbienie Boga. Skoro bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus, jak uczy święty Paweł, to tym bardziej nie potrafi prawdziwie wychwalać Jezusa ani Ojca Niebieskiego, jeżeli nie jest napełniony Duchem Świętym. Jeśli wyznajemy wiarę, to dzięki współpracy z Duchem Świętym. Jeśli prawdziwie uwielbiamy Boga, to dlatego, że Duch Święty ukazał nam Jego wielkość, wzbudził w naszej duszy zachwyt, skierował ku Bogu nasze myśli. Najgłębsze uwielbienie dokonuje się w Duchu Świętym. A właśnie liturgia, bardziej niż jakiekolwiek inne działanie, jest kultem w duchu i prawdzie, jest miejscem działania Ducha Świętego we wspólnocie i w poszczególnych osobach. On nas wszystkiego uczy, zgodnie ze słowami Jezusa. Prowadzeni przez Niego uczymy się śpiewać hymny, czyli prawdziwie uwielbiać Boga. Drugim aspektem, podkreślonym przez cytowany fragment Ewangelii, jest radość. Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Istnieje jakaś wewnętrzna więź między radością a uwielbieniem. Jeśli człowiek dostrzega wielkość Boga i Jego dobroć, to nie tylko się zdumiewa, lecz także doznaje radości. To radość duchowa, głęboka, znana tylko dzieciom Bożym. Tę radość znała przede wszystkim Maryja. Codziennie powtarzamy jej słowa: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. codziennie wyrażamy z Maryją uwielbienie i doświadczamy z nią radości. Jest to radość w duchu, w Bogu, w Zbawicielu moim. Będziemy o tym mówić więcej, gdy dojdziemy do omawiania pieśni Maryi. Dziś popatrzmy jeszcze na związek uwielbienia z dziękczynieniem. Widzimy go szczególnie wyraźnie w postawie jednego z 10 uzdrowionych przez Jezusa. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Samarytanin chwalił Boga donośnym głosem i dziękował Jezusowi. Jezus zaś zwraca uwagę na to, że obdarowany człowiek powinien oddać chwałę Bogu. Pamiętamy też jego słowa z kazania na górze. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Rozważania te pozwalają nam zobaczyć pewną triadę – uwielbienie, dziękczynienie i radość. Te 3 przeżycia wzajemnie się przenikają, występują razem. Dziękczynienie za otrzymane dary rodzi uwielbienie, a doświadczenie dobroci Boga napełnia serce radością. Oby te 3 postawy towarzyszyły nam zawsze, gdy odmawiamy lub śpiewamy hymny brewiarzowe. Jeśli nad którymś z naszych dni rozciągnęły się chmury, a sercu trudno dziękować, cieszyć się i uwielbiać, to jednak powtarzając teksty hymnu, w pewien sposób rozpędzamy te chmury. Treść hymnu pokazuje nam bowiem dobrego Boga, który uczynił dla nas wielkie rzeczy. Chcemy nieustannie rozwijać w sobie postawę uwielbienia. Będziemy to czynić przy następnych rozważaniach. Dziś krótko zwróćmy jeszcze uwagę na jedno naznaczenie zakończenia. Każdy hymn, a w pewnym sensie także każda modlitwa liturgiczna, jest uwieńczona doksologią, czyli zwróceniem się z uwielbieniem do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Tak czynimy na zakończenie hymnów. Tak czynimy kończąc psalmy i pieśni. Śpiewamy wtedy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Kończymy modlitwę na końcu każdej godziny zwróceniem się do Boga w Trójcy Jedynego. To bardzo ważna cecha modlitw liturgicznych i wrócimy do niej przy rozważaniu, przy omawianiu zakończenia psalmów i pieśni. A dziś zakończmy nasze rozważania modlitwą ułożoną przez świętą Elżbietę od Trójcy Świętej, karmelitankę bosą. Nieprzypadkowo nosi takie imię. Układała przepiękne modlitwy wychwalające Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Żyła we Francji pod koniec XIX i na początku XX wieku. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II, a kanonizował w 2016 roku papież Franciszek. Oto jej modlitwa. Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza. Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby moja dusza znajdowała się już w wieczności. Oby już nic nie zdołało zamącić mego pokoju, ani wyprowadzić mnie z Ciebie. O mój Ty niezmienny, lecz niech każda minuta coraz głębiej zanurza mnie w Twoją tajemnicę. Napełnij pokojem moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje ulubione mieszkanie i miejsce swego odpoczynku. Obym nigdy nie zostawiała Ciebie samego, lecz była tam zawsze cała, cała czuwająca z wiarą, cała pogrążona w adoracji i cała zdana na Twoje stwórcze działanie. O mój umiłowany Chryste, z miłości ukrzyżowany, chciałabym być oblubienicą Twego serca, chciałabym Cię otaczać chwałą i chciałabym Cię miłować tak, żebym umarła z miłości. lecz czuję moją niemoc i dlatego proszę Cię, abyś mnie przyoblókł w siebie samego, tak aby wszystkie poruszenia mojej duszy utożsamiały się ze wszystkimi poruszeniami Twojej duszy, abym się zanurzała w Tobie, została przez Ciebie ogarnięta, tak abyś Ty zajął moje miejsce, aby moje życie było tylko promieniowaniem Twojego życia. Przyjdź do mnie jako wielbiciel, wynagrodziciel i zbawiciel, Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga. Chcę spędzić moje życie na słuchaniu Ciebie, chcę być w pełni pojętną, tak aby się wszystkiego nauczyć od Ciebie, a potem przez wszystkie noce, wszystkie próżnie, wszystkie niemoce, chcę zawsze być w Tobie i trwać w Twoim wielkim świetle. O moja umiłowana gwiazdo, zachwycaj mnie, aby mnie mogła już uchylić się spod Twego promieniowania. O ogniu trawiący duchu miłości, stąp na mnie, aby w mej duszy dokonało się jakby nowe wcielenie słowa. Niech będę dla Niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym On odnowi całe swoje misterium. A Ty, Ojcze, pochyl się nad swoim biednym stworzeniem, okryj je swoim cieniem i dostrzegaj w nim tylko umiłowanego, w którym złożyłeś całe swoje upodobanie. O moi trzej, moje wszystko, moje szczęśliwości, nieskończona samotności, niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Wam jako ofiara. Ukryjcie się we mnie, abym ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości.